Nie wiem, czy miałeś już kiedyś w swoim życiu taką sytuację, może uczestniczyłeś w spotkaniu czy w rozmowie, gdzie byłeś przekonany, że jesteś dobrze na to przygotowany. Wiesz, co będzie tematem, o co będzie chodzić, masz przygotowane odpowiedzi, ale w trakcie spotkania nagle się okazuje, że nie masz bladego pojęcia, o co chodzi. Temat rozmowy nie jest tematem, o którym myślałeś, że będzie tematem. Pytania, które są zadawane, są dla ciebie totalnym zaskoczeniem i przez cały czas tylko próbujesz się ogarnąć, co właściwie jest tematem rozmowy. Więc jeśli jeszcze nie miałeś takiego przywileju, być na takim spotkaniu, to się ciesz, ale ja już byłem na jednym czy drugim spotkaniu, gdzie trochę się czułem jak Tewie ze Skrzypka na dachu, kiedy on przyszedł do tego rzeźnika Lejzera Wolfa, bo myślał, że będą rozmawiali o sprzedaży krowy, a okazało się, że Lejzer chciał go poprosić o rękę jego córki. Nie wiem, czy znacie tę scenę. Więc mniej więcej tak samo, jak w tym filmie się trochę czułem przy tej jednej czy drugiej okazji. Przyznacie, że jak patrzę się na rozmowę Nikodema z Jezusem, to mam wrażenie, że Nikodem troszeczkę podobnie się czuł, kiedy przyszedł do Jezusa. Nikodem, faryzeusz, znawca prawa mojżeszowego, członek Sanhedrynu, Najwyższej Rady Żydowskiej, w tej nocy, kiedy przyszedł do Jezusa, aby porozmawiać z nim, zadać mu kilka pytań. Biorąc pod uwagę, że jako znawca prawa już i członek Sanhedrynu nie mógł być już najmłodszym, już kilka lat miał, biorąc pod uwagę, że był nauczycielem w Izraelu, już niejedną teologiczną debatę prowadził, to domyślam się, że już wiedział, jak takie rozmowy mogą wyglądać, ale jak czytamy ten tekst, to widzimy, że Nikodem naprawdę co chwilę jest zaskoczony i się dziwi, w którą stronę ta rozmowa idzie. Nikodem wygląda lekko zdezorientowany, zaskoczony i nie do końca rozumie, o co Jezusowi chodzi. Widzimy to, że tak naprawdę zaraz na początku, kiedy Jezus, po bardzo uprzejmym przywitaniu, aczkolwiek też troszeczkę zarozumiałem ze strony Nikodema, Nikodemowi prosto z mostu tłumaczy, że jeśli się na nowo nie narodzi, to nie może zobaczyć Królestwa Bożego. I od tej chwili, od tego zdania, to Jezus prowadzi rozmowę, a Nikodem próbuje się cały czas ogarnąć, połapać, o czym jest mowa. Przy tej rozmowie, którą apostoł Jan dla nas spisał, kto wie, być może był świadkiem, siedział gdzieś i słuchał, jakiego nauczyciel rozmawia z Nikodemem, przy tej rozmowie widzimy, że Nikodem nie rozumie kilka ważnych prawd. I dlatego dla niego jest tak trudno mu się odnaleźć. Tak ciężko zrozumieć, o czym jest mowa. Plusem całej tej sytuacji jest to, że my możemy się teraz nauczyć na błędach Nikodema. I mam nadzieję zrozumieć więcej, o co Jezusowi chodzi, co Jezus do nas mówi. Ale przyjrzyjmy się teraz tej całej rozmowie, przeczytajmy z Ewangelii Jana, z 3 rozdziału, od wersetu od 1 do 21. Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiem, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak ty, gdyby nie było z nim Boga. Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to: Jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swojej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z duchem, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce. Słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd naciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Jak to w ogóle możliwe? Zapytał Nikodem. Jezus odpowiedział: Nie wiesz? A przecież nie jesteś zwykłym nauczycielem Izraela. Ręczę i zapewniam, mówimy o tym, co wiemy, świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa. Jeśli nie wierzycie w to, co wam mówiłem o ziemskich sprawach, to jak uwierzycie, gdy wam powiem o niebieskich? Nikt z ludzi nie przebywał w niebie. O niebie może mówić tylko ten, który stamtąd przyszedł, Syn Człowieczy. Podobnie jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak on musi być wywyższony, aby każdy, kto wierzy, miał w nim życie wieczne. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał Syna swego jedynego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Ten bowiem, kto postępuje nieuczciwie, nie lubi światła i z obawy przed wykryciem nawet nie zbliża się do niego. Kto jednak postępuje zgodnie z prawdą, nie boi się światła. On chce, aby stało się jasne, że to, co czyni, wypływa z szacunku dla Boga. Jak już wspomniałem, widzimy na początku, że Nikodem jest dobrze wykształconym i moralnie wysoko stojącym człowiekiem. Faryzeusze to byli ci, którzy prawa Mojżesza trzymali się szczególnie skrupulatnie. Oni brali prawo Mojżesza bardzo na poważnie i oczywiście byli wśród nich też obłudnicy, którzy tylko udawali, robili to wszystko na pokaz, ale na pewno Nikodem do nich nie należał. Nikodem był też bardzo wpływową osobą, bo należał do Sanhedrynu, do najwyższego sądu w Izraelu. A z 10 wersetu dowiadujemy się, że on nie był też zwykłym rabinem, teologiem. Nasze tłumaczenie mówi, że on nie jest zwykłym nauczycielem. W oryginale mamy tam rodzajnik, który mówi, że on był tym nauczycielem. To był prawdopodobnie w pewnego rodzaju tytuł, na jakieś wysokie stanowisko jako teolog. Widzimy też, że Nikodem szuka prawdy. W przeciwieństwie do wielu innych, on nie skreślił już Jezusa z góry. Nie przekreślił go, ale on bada, on szuka prawdy, aby zrozumieć, kim jest Jezus naprawdę. A badając sprawy, Nikodem obserwuje Jezusa i widzi cuda, które Jezus dokonuje. I wie, że tych cudów nie byłby w stanie zrobić jako normalny człowiek. Dlatego też rozpoczyna swoją rozmowę z Jezusem zdaniem: my wiemy, my widzimy, że czynisz cuda Bożą mocą, co jest bardzo sympatyczne, ale też troszeczkę zarozumiałe, bo to jednak nie Nikodem ma stać w pozycji tego, który ocenia, kim jest Jezus, tylko na odwrót. Natomiast Jezus zaraz przechodzi do sedna sprawy. Tobie się wydaje, że widzisz, że wiesz, że widzisz Boże działanie, widzisz Boże Królestwo? Muszę cię rozczarować. Jeśli się nie narodzisz na nowo, nie możesz niczego zobaczyć. Nie zobaczysz Bożego Królestwa. Nikodem widzi cuda, ale Jezus chce, żeby Nikodem zobaczył Królestwo Boże, które sięga daleko ponad cuda. Cuda są, tak jak to Jan często w swojej Ewangelii to je nazywa, znakami, które na coś wskazują, ale one nie są sednem sprawy. Kiedy Jezus chodził na tej ziemi, to czytamy w Ewangelii Jana, to dokonywał wiele cudów, dopiero co był w Kanie, gdzie zmienił wodę w wino. Ale mało ludzi, tylko garstka z nich, zrozumiała, że Jezus nie przyszedł, aby wyrzucić Rzymian z kraju i rozpocząć rewolucję. Nikodem jeszcze nie rozumie, co Jezus do niego mówi i dopytuje się, co Jezus miał na myśli. Przyznaję się, że długi czas byłem przekonany, że Nikodem w ogóle nawet nie zrozumiał, że tu mamy do czynienia z metaforą i że pytał o dosłowne narodzenie się na nowo. Ale jednak jeśli sobie uświadomimy, że on był naprawdę uczonym teologiem, jednym z głównych nauczycieli w Izraela, to ciężko sobie wyobrazić, że nie zobaczyłby metafory, gdy ona mu się patrzy prosto w twarz. Więc myślę, że raczej Nikodem, pozostając w obrazie narodzenia, dopytuje go, ale jak to ma wyglądać, to narodzenie na nowo? Jak chcesz to umożliwić nauczycielu, abym ja albo ktokolwiek inny mógł zacząć od nowa, od zera? Czy możemy cofnąć zegarek? Fajnie by było wszystko wymazać, wszystkie moje błędy, wszystkie złe decyzje, to by było super, ale jak to ma być możliwe? Czy mogę cofnąć krzywdzące słowo, które wypowiedziałem wobec mojej żonie? Czy mogę cofnąć karę, którą niesprawiedliwie wyrządziłem swojemu synowi? Przecież nie możemy jak w Wordzie kliknąć guzik cofnij i wszystko jest od zera wymazane na nowo. Mamy białą kartkę, możemy zacząć od nowa. Wszystkie możliwości stoją przed nami otworem. Skoro mówisz o narodzeniu na nowo, o rozpoczęciu od nowa, to o co ci chodzi, Jezusie? Dlatego Jezus precyzuje i tłumaczy: ręczę i zapewniam, że kto się narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Być może dla nas nie jest to zaraz zrozumiałe, co Jezus tu mówi. Zresztą Nikodem też nie zaraz to zrozumiał. Ale w sumie rozwiązanie nie jest zbyt trudne. Po pierwsze, jest ważne zauważyć, jak blisko, jak podobne do siebie są wersety 3 i 5. Raczej zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Widzimy, że Jezus tak naprawdę zamienił narodzić na nowo na narodzić z wody i ducha. To znaczy, że mamy do czynienia nie z dwoma narodzinami, tylko nadal z jednym narodzeniem, z wody i ducha. Rozwiązanie zagadki, jak można by się było spodziewać, znajdziemy w Starym Testamencie. Na przykład u proroka Ezechiela, gdzie w jednym z tekstów prorok mówi takie słowa. Zabiorę was spośród narodów, zgromadzę was ze wszystkich ziemi, sprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was czystą wodą. Staniecie się czyści od wszystkich waszych nieczystości. Oczyszczę was też od wszystkich waszych bóstw. Dam wam nowe serce, nowego ducha włożę w wasze wnętrza. Usunę z was serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw. Będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. Kiedy za czasów Ezechiela, albo tak naprawdę nawet za czasów Nikodema, Jezusa, stałeś się nieczysty w sensie moralnym, w sensie religijnym, to potrzebowałeś wody, aby się oczyścić. Czasami bardzo specjalnej wody, której mogłeś dostać tylko w świątyni. Pokropienie wodą, obmycie wodą było więc dość zrozumiałym obrazem dla oczyszczenia od grzechu. Ale Jezus na to zaraz tu wskazuje, oczyszczenie z grzechów jest jeszcze za mało. Tak mówi Bóg o Ezechiela i tak mówi Jezus do Nikodema. Dodatkowo do oczyszczenia z grzechów jest potrzebne nowe życie, które dać może ci tylko Boży Duch. Nikodem i większość Izraelitów za czasów Jezusa nie rozumiało jednak, że aby zobaczyć królestwo, aby je doświadczyć, potrzebujesz więcej niż tylko pracy nad swoją własną moralnością. Że jest potrzebne więcej niż tylko starania się, aby zrobić coś lepszego. Że jest potrzeba więcej niż oczyszczenie od czasu do czasu rytualnie specjalną wodą. Oczywiście Bóg się cieszy, jeśli żyjesz moralnie, ale kiedy zaczynasz myśleć, że twoja moralność rozwiąże problem twojego grzechu, to wtedy dopiero zaczynają się twoje problemy. Niestety, ale grzech to więcej niż tylko jedno ciasto za dużo na deser. Grzech to głęboko w nas wszystkich zakorzeniona pycha, że my wiemy lepiej, kim jesteśmy i jak mamy żyć, niż nasz Stwórca. To głęboko w nas wszystkich zakorzenienie przekonanie, że nam się należy, bo jesteśmy tacy fajni i Bóg powinien nam to dać. To głęboko w nas wszystkich zakorzenione przeświadczenie, że tylko i wyłącznie my powinniśmy decydować, gdzie są granice naszej wolności i co nam wolno, a czego nie. Grzech zapuścił swoje korzenie tak głęboko w nas wszystkich, że przyjęcie kilku gałązek tu czy tam niczego nie zmieni. Dlatego też moralność nie rozwiąże problemu twojego grzechu. Bo grzech nie jest czymś, co siedzi na zewnątrz, ale co jest czymś, co siedzi głęboko w nas wszystkich i zżera nas od środka. Moralność nie rozwiąże problemu twojego grzechu, bo grzech nie jest brudem, który możesz zmyć, ale rakiem, który cię zabija od środka. Nikodem tego jeszcze wtedy nie rozumiał, bo moralnie żyjący ludzie często nie rozumieją powagi grzechu. Nikodem mimo całej swojej wiedzy nie rozumiał, co Jezus do niego mówił, bo nie doceniał problemu grzechu, a przeceniał swoją własną moralność. Jednak Bóg bardzo dobrze rozumiał powagę grzechu. I wiedział, że zanim ktokolwiek będzie mógł zobaczyć Królestwo Boże, musi być oczyszczony od grzechu. Nie przez nauczenie się kilku nowych nawyków, ale przez wydarzenie w życiu tego człowieka, które zmieni go od podstaw, które zrobi z niego nowego człowieka, tak jakby narodził się na nowo. Już jakiś czas temu odkryłem, że słowo, które tutaj jest często tłumaczone jako narodzić na nowo, możemy też przetłumaczyć narodzić z góry. I im dłużej się na tym zastanawiam, tym dłużej myślę, że Jezus wybrał celowo to słowo, to sformułowanie. Bo tak naprawdę tą przemianę, którą potrzebujemy w naszym życiu, tej przemiany możemy tylko doświadczyć, jeśli Bóg ją da. Ona musi przyjść z góry od Boga. Ale jak już zauważyliśmy, oczyszczenie to tylko jeden aspekt. Drugi aspekt to narodzenie z ducha i u Ezechiela czytaliśmy przed chwilą: mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw. Będziecie przestrzegać moich praw i je stosować. Wymazanie wszystkich win, zresetowanie naszego konta jest potrzebne, abyśmy mogli być obywatelami królestwa, ale to za mało. Co nam jest potrzebne, to jest siła, aby żyć inaczej. Już od pierwszej Księgi Mojżeszowej my jako ludzie walczymy z problemem grzechu. Walczymy z tym, że naszą grzeszność przekazujemy dalej z pokolenia na pokolenie. Bo ciało rodzi ciało. Pies rodzi psa, kot rodzi kota, człowiek rodzi człowieka, grzesznik rodzi grzesznika. Nie może być inaczej. A więc cały czas mamy problem, skąd mają się wziąć święci. Przecież tylko święci mogą żyć w społeczności z Bogiem, ale jak grzesznik może urodzić świętego? Nie może. Z grzesznika nie zrobisz świętego. Obojętnie, ile on będzie czytał, ile on będzie wiedział, czy on będzie głównym nauczycielem w Izraelu, czy nawet arcykapłanem. Jeśli nie zostaniesz oczyszczonym i nie otrzymasz ducha, a wraz z nim moc, aby żyć inaczej, to nie będziesz święty i nie będziesz mógł być częścią Królestwa Bożego. Jak to się dokładnie dzieje? Tak do końca nie wiem. I tak do końca ty nie musisz wiedzieć. Tak samo jak do dzisiaj nie rozumiemy, dlaczego dokładnie dzisiaj wiatr wieje z północy czy z południa. Jak się staje, że raz ten wiatr przynosi nam deszcz, a raz niespodziewanie suszę. Tak samo też nie musimy rozumieć do końca, jak to jest możliwe. Ale tak samo jak widzisz działanie wiatru, to też możesz zobaczyć działanie ducha w ludziach, w których on zamieszkał. Możesz usłyszeć nowe słownictwo. Możesz zobaczyć nowe zachowanie. Możesz zauważyć nowe priorytety, nową cierpliwość, nową miłość, nowe cele, nową determinację. I tego nie jesteśmy w stanie zrobić sami. A szczęście też nie musimy, bo mieszka w nas ten sam duch, który Jezusa wzbudził z martwych, jak to Paweł pisze w liście do Efezjan. Albo jak już czytaliśmy dzisiaj w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale, Paweł pisze tak. Tak więc kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Rozumiesz, co Paweł tutaj pisze? Że kiedy Duch Święty zamieszkał w tobie, stałeś się nowym stworzeniem. Nowe narodzenie nie jest mniejszym cudem niż było stworzenie świata. Ten sam Bóg, który z niczego stworzył świat, ten sam Bóg, który swojego Syna zbudził z martwych, ten sam Bóg narodził ciebie na nowo, wymazując wszystkie twoje grzechy, dając sobie swojego ducha, abyś mogła żyć inaczej. Bogu tak bardzo zależy na tobie, że on jest gotów powtórzyć stworzenie ex nihilo z niczego, abyś ty mogła z nim spędzić wieczność. Nikodem nie doceniał problemu grzechu i dlatego też nie spodziewał się, jak twórczo, jak radykalnie Bóg podejdzie do rozwiązania tego problemu. Kiedy Jezus wytłumaczył Nikodemowi, czym jest narodzenie na nowo, ten natychmiast pyta się, ale jak to w ogóle jest możliwe? Jak to jest możliwe, że Bóg wybaczy ludziom grzechy? Że Bóg wybacza im grzechy, zanim oni się poprawią? Zanim oni się nauczą być lepszymi ludźmi? Jak to jest możliwe, że Duch Boga Żyć Świętego zamieszkuje w zwykłych ludziach? Jak to jest możliwe, że Bóg w ogóle zajmuje się problemami małych i buntowniczych ludzi? Bo On nas kocha. Bo On nas kocha. Nas buntowników, nas uparciuchów, nas mądrali, nas zdrajców, nas egoistów. On nas kocha mimo wszystko. I dlatego Bóg był gotów oddać własnego Syna, oddać Go na krzyż, abyśmy my mogli mieć nowe życie. To, że potrzebne były tak drastyczne kroki, to wynika z powagi problemu grzechu. nie było innego wyjścia niż samo poświęcenie się Syna Bożego. Natomiast to, że było to możliwe, że Bóg w to wszedł, jest wynikiem Jego ogromnej miłości do nas. Dla nas być może w roku 2018 jest to najnormalniejsze na świecie, że Bóg nas kocha. Ale dla Nikodema musiała to być dość szokująca wiadomość. Zresztą jeszcze za czasów Lutra, nie tak dawno temu, była to ogromnie szokująca wiadomość, że Bóg nie jest w pierwszej linii surowym sędzią, ale kochającym tatą. I często też nam daje to do myślenia. Bóg kocha nas, a jak bardzo On nas kocha, widzimy na krzyżu. Chyba mamy problem? Jak zawsze technika, kabel się wysunął. Okay. Jak bardzo Bóg nas kocha, widzimy na krzyżu. Nie wiem, czy łapiecie, tak? Dla nas wydaje się to bardzo proste napisać. Bóg mnie kocha. Dla Boga kosztowało to, Boga kosztowało to bardzo dużo. Gdyby Bóg nas nie kochał tak bardzo, to w sumie mógłby sobie dać spokój. Albo mógłby powiedzieć, jak już bardzo chcecie wejść do nieba, to się postarajcie trochę. Przecież ja nie będę oddawał własnego syna za takich nieudaczników. On nas do swojego szczęścia nie potrzebuje. On nie potrzebuje naszego towarzystwa, a jednak kocha nas tak bardzo, że postanowił rozwiązać problem naszego grzechu. Nie po łebkach, nie powierzchownie, nie tymczasowo, nie prowizorycznie, ale w 100% doszczętnie, gruntownie i raz na zawsze. Wymagało to radykalnych decyzji, ogromnego poświęcenia, ale Bóg był gotowy to uczynić, bo nas tak bardzo kocha. Nikodem nie spodziewał się tak radykalnych kroków, bo nie doceniał wielkości Bożej miłości. I w sumie mógłbym już tutaj skończyć, gdyby nie wersety 18-19. Czytamy w tych wersetach o wyroku, o sądzie. Czytamy o piekle i sądzie ostatecznym. I na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że typowo chrześcijanie zawsze jednak na koniec muszą jakoś dowalić piekłem. Ale kiedy jednak odsuniemy na bok nasze pierwsze oburzenie i przyjrzymy się tym tekstowi dokładnie, to zobaczymy, że decyzja, kto będzie potępiony, a kto nie należy do Boga. To nie Bóg mówi, ty idziesz do piekła, a ty do nieba. Ten, kto wierzy, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Oto na czym polega sąd. Światło przyszło na świat, lecz ludzie wybrali ciemność, gdyż ich postępki były złe. Niedawno słuchałem wykładu amerykańskiego pastora Tima Kellera przed studentami gdzieś w Kalifornii. I w odpowiedzi na pytanie jednego ze studentów Keller powiedział coś, co dla tego studenta było niespodzianką i być może dla ciebie będzie. W piekle będą tylko ludzie, którzy tam chcą być. To nie jest tak, że piekło jest pełnych ludzi, którzy chcieliby wyjść, ale Bóg im powiedział, nie pozwolę ci. Ludzie, którzy będą w piekle, to ludzie, którzy podjęli decyzję, że oni chcą być tam, że oni nie chcą być w społeczności z Bogiem. Oni chcą decydować o swoim życiu. Oni chcą być bogami swojego życia. Jezus mówi wyraźnie, że ludzie wybrali ciemność, mimo że widzą światłość. Nie z powodu braku światła. To jest ich decyzja. To jest też twoja decyzja. Wierzysz Jezusowi? Wierzysz Bogu? Nie pytam się, czy wierzysz w Boga, tylko czy wierzysz Bogu. Żeby zrozumieć, o jakiego rodzaju wiarę mówię, wróćmy na chwilkę do wersetów 14-15. Tam Jezus nawiązuje do historii zapisanej w Księdze Liczb, 4 Mojżeszowej. Izraelici zbuntowali się, po raz kolejny, przeciwko Bogu i Bóg jako karę posłał jadowite węże. Wtedy Bóg kazał Mojżeszowi zrobić miedzianego węża, postawić go na wysokim palu, tak aby wszyscy, którzy zostali ukoszeni, mogli spojrzeć na tego węża i być uzdrowieni. ta historia bardzo dobrze pokazuje, o jakiego rodzaju wierze mówimy. Nie chodziło o to, aby ktoś uwierzył, że ten miedziany wąż istnieje i tam jest nabity na tym palu. To jest dobry początek, ale to ci jeszcze nie uratuje. Z drugiej strony też nikt nie musiał sam zrobić miedzianego węża albo zrobić jakąś pielgrzymkę do miedzianego węża. To, co Bóg oczekiwał, to jest uwierzenie mu na słowo. On spodziewał się zaufania. Każdy ukąszony musiał podjąć decyzję, czy ja wierzę w to, że spojrzenie na tego węża mnie uzdrowi, czy nie. Trochę śmieszne, nie? Taka banalna czynność, jak spojrzenie się na węża miało ich uratować. Żadnych ofiar, żadnych rytuałów, po prostu spojrzeć na węża. Tak, bo nie chodziło ostatecznie o spojrzenie, ale o zaufanie Bogu, o uwierzenie mu na słowo, że to właśnie ten wywyższony wąż uratuje ci życie. Właściwie tak samo jest z wiarą w Chrystusa. To, co ciebie i co mnie zbawi, to nie są słowa naszej modlitwy, które wypowiedzieliśmy w chwili naszego nawrócenia. To też nie wyjście naprzód albo podniesienie ręki, czy cokolwiek wtedy zrobiłeś. To, co nas ratuje, co nas zbawia, to zaufanie Jezusowi, że On umarł za nasze grzechy na krzyżu. To uwierzenie mu na słowo, że On mówi prawdę o nas i o sobie. A tą decyzję musi podjąć każdy z nas. Za czasów Nikodema wielu Izraelitów było przekonanych, że samo pochodzenie izraelskie wystarczy, aby pójść do nieba. Jeśli jesteś potomkiem Abrahama, tak wierzyli, będziesz w niebie. Ku zdziwieniu Nikodema Jezus pokazuje, że zbawienie nie jest kwestią dziedzictwa, ale decyzji. Nie wiem, jak Nikodem sobie wyobrażał tę rozmowę, ale jestem przepewny, że nie poszła po jego myśli. I bardzo dobrze, bo okazuje się, że Nikodem nie rozumiał wielu ważnych spraw i Jezus musiał wytłumaczyć. Jezus nie rozumiał, jak wielki jest problem grzechu. On nie rozumiał, jak twórcze jest Boże rozwiązanie tego problemu. On nie rozumiał, jak ogromna jest Boża miłość. I nie rozumiał, że życie wieczne jest kwestią decyzji, a nie dziedzictwa. Jeśli więc czytasz Biblię, szczególnie Nowy Testament, czujesz się trochę jak Teiwe u Leisera Wolfa, albo jak Nikodem u Jezusa, to być może powodem dla twojego totalnego niezrozumienia całej sprawy jest fakt, że podobnie jak Nikodem nie doceniasz skali problemu grzechu lub Bożej twórczości i miłości. Decyzja, co zrobisz z tymi ważnymi biblijnymi prawdami, należy teraz do ciebie. Ale jedno jest jasne, że Bóg ciebie kocha, że ty jesteś oddzielony od Niego przez swój grzech, że dlatego On, żeby rozwiązać ten problem raz na zawsze, poświęcił się na krzyżu i że teraz ta decyzja należy do ciebie. A jeśli skalę zbawienia pojmiesz dopiero, kiedy zrozumiesz otchłań twojego grzechu i ogrom Bożej miłości.